Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie.
Benedykt XVI dokonał zmian personalnych w Kurii Rzymskiej. Mianował także kilku nowych nuncjuszy apostolskich.
Poinformujemy o papieskich decyzjach.
Aleksander Kowalski w swej audycji cyklicznej poświęconej dialogowi chrześcijańsko-żydowskiemu powie o dziele zmarłego przed miesiącem kardynała Jean-Marie Lustigera.
3 września na magazyn zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
Benedykt XVI przyjął rezygnację, którą złożył przewodniczący papieskiej Rady do spraw kultury, 77-letni kardynał Paul Poupart. Następcą francuskiego purpurata mianował włoskiego biblistę, 65-letniego księdza Gianfranco Ravasiego, którego wyniósł do godności arcybiskupiej. Został on równocześnie przewodniczącym 2 papieskich komisji do spraw kościelnych dóbr kultury oraz archeologii sakralnej. Dotychczas był prefektem Biblioteki Ambrozjańskiej w Mediolanie. Znany jest zarówno z pracy naukowo-dydaktycznej w dziedzinie biblistyki, jak i z popularyzacji Pisma Świętego również w programach telewizyjnych i prasie. Ksiądz Ravasi przygotował rozważania na tegoroczną papieską drogę krzyżową w Koloseum. Z jego licznych książek kilkanaście ukazało się także po polsku. Papieską Radę do spraw kultury utworzył ćwierć wieku temu Jan Paweł II. Kardynał Poupart był jej przewodniczącym przez prawie 20 lat.
Nowy przewodniczący Papieskiej Rady do spraw kultury w wywiadzie udzielonym naszej rozgłośni podkreśla, że chrześcijaństwa nie da się tak po prostu wymazać ze społecznej świadomości. Wśród wyzwań stojących przed chrześcijańską kulturą wymienia zwalczanie płcizny i powierzchowności oraz dialog ogólnie pojętego Zachodu z innymi kulturami, zwłaszcza Afryki i Azji.
Dialog między Ewangelią a kulturą był jednym z wielkich punktów odniesień dla Kościoła, szczególnie od czasów Soboru Watykańskiego II. Nie przypadkiem dykasteria kultury powstała jako pokłosie soboru, nawet jeśli formalnie ustanowiona została przez Jana Pawła II. Jej początki sięgają czasów Pawła VI, a zwłaszcza utworzonej przez niego Rady w ramach Sekretariatu do Spraw Dialogu z Niewierzącymi. W tym kontekście, jak sądzę, należy uznać kulturotwórczy wymiar chrześcijaństwa, które także jest zdolne do skutecznego niepokojenia kultur, dawania sił do poszukiwań, stawiania pytań. Słowem, Ewangelia i kultura to nierozerwalny dwumian, nie tylko dlatego, że Ewangelia musi wyrażać się poprzez języki i odniesienia, ale również dlatego, że ma zostawiać trwałe ślady. Nie powinna jedynie wyrażać sama siebie, ale sprawiać, by jej przekaz stał się żywotną i przynoszącą owoce zasadą.
Ponadto papież przyjął rezygnację, którą złożył sekretarz Prefektury Ekonomicznych Spraw Stolicy Apostolskiej, 77-letni biskup Franco Croci. Jego następcą mianował 55-letniego księdza Vincenzo Di Mauro, wynosząc go równocześnie do godności biskupiej. Ten kapłan archidiecezji mediolańskiej był przez ostatnie 3 lata delegatem sekcji zwyczajnej administracji dóbr Stolicy Apostolskiej.
Nuncjuszem apostolskim na Filipinach Benedykt XVI mianował 63-letniego arcybiskupa Eduarda Josepha Adamsa. Pochodzi on z USA i do tej pory był nuncjuszem w Zimbabwe.
Z kolei nuncjuszem apostolskim na Malcie i w Libii Ojciec Święty mianował 56-letniego księdza Tomaso Caputo, dotychczasowego szefa protokołu w Watykańskim Sekretariacie Stanu. W papieskiej służbie dyplomatycznej pracuje on od 27 lat. Natomiast nuncjuszem na Filipinach został 63-letni arcybiskup Edward Joseph Adams, pochodzący z USA. Dotąd pełnił on taką samą funkcję w Zimbabwe.
Z kolei dotychczasowy stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy Światowej Organizacji Turystyki, 64-letni ksiądz Francesco Bruniaro, został mianowany przez papieża arcybiskupem Camerino San Severino Marche. Dotychczasowy ordynariusz tej włoskiej archidiecezji, 64-letni arcybiskup Angelo Fagiani, złożył rezygnację w oparciu o 2 paragraf kanonu 401 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Jego następca, arcybiskup nominat Bruniaro, do seminarium archidiecezji mediolańskiej wstąpił dopiero mając 37 lat. Wcześniej działał w Akcji Katolickiej i był profesorem filozofii.
Wspólne dziedzictwo u źródeł soborowego przełomu.
Przed mikrofonem Aleksander Kowalski.
Zmarły miesiąc temu kardynał Listuże przed śmiercią prosił, by przy jego trumnie spoczywającej w krypcie paryskiej katedry Notre Dame umieścić tablicę z napisem.
Urodziłem się jako Żyd. Po dziadku ze strony ojca nadano mi imię Aaron. Gdy przez wiarę i chrzest stałem się chrześcijaninem, pozostałem Żydem tak jak Żydami pozostawali apostołowie. Moimi świętymi patronami są arcykapłan Aaron, święty Jan Apostoł, Najświętsza Maryja Łaski Pełna. Mianowany przez jego świątobliwość papieża Jana Pawła II, 139 biskupem Paryża, objąłem urząd biskupi w tej katedrze 27 lutego 1981 roku. Odtąd tutaj pełniłem całą moją posługę. Przechodnie, módlcie się za mną. Podpisano Aaron Jean-Marie Listuże, arcybiskup Paryża.
Aaron urodził się w Paryżu, w rodzinie żydowskich emigrantów z Polski 17 września 1926 roku. Jego rodzice pochodzili z Będzina w dzisiejszym województwie śląskim. Protoplastą rodu Lustigerów był Jakub Szpot z biednej rodziny będzińskich rzemieślników, który walczył w powstaniu kościuszkowskim u boku Berka Josalewicza. Potem jako oficer napoleoński w Hiszpanii otrzymał od cesarza Legię Honorową, a zginął w kampanii moskiewskiej 1812 roku. Lustigerowie mieli w będącym wówczas pod zaborem rosyjskim Będzinie piekarnię. Ojciec przyszłego kardynała, Karol, urodzony tam w roku 1898, wyemigrował w celach zarobkowych do Paryża, gdzie spotkał i poślubił w roku 1925 Gizelę, córkę będzińskiego rabina, noszącego to samo co on nazwisko. Małżonkowie wymawiali je z francuska Listuże, a imion używali w formie Charles i Giselle. Mieli dwoje dzieci, Arona i Arlette. W domu mówiono po francusku, choć rodzice używali jidysz, gdy chcieli coś zataić przed dziećmi. Państwo Listuże czuli się Żydami, ale nie praktykowali żydowskiej religii. Aaron zrozumiał jej wartość dopiero dzięki chrześcijaństwu, podobnie jak kilkanaście lat wcześniej święta Edyta Stein. Ona jednak pochodziła z rodziny skrupulatnie przestrzegającej przepisów judaizmu, ale sama w młodości odrzuciła religię, stając się w 15 roku życia zdeklarowaną ateistką, a dopiero później w poszukiwaniu prawdy weszła na drogę wiary. Natomiast Aaron Listuże, wychowany bez religii, dorastając, zaczął ją odkrywać. W latach 1936 i 37, jako 10- i 11-letniego chłopca, rodzice wysyłali go na wakacje do Niemiec celem nauki języka. Mieszkał u krytycznych wobec hitleryzmu protestantów, którzy wiedzieli o jego żydowskim pochodzeniu, ukrywając je przed otoczeniem. U nich z wielkim zainteresowaniem zaczął czytać nieznaną mu wcześniej Biblię, zarówno Stary, jak i Nowy Testament. Do wybuchu wojny Listuże prowadzili w Paryżu sklep dziewiarski. Gdy zbliżała się hitlerowska nawałnica, wysłali dzieci do Orleanu. Przyjęła je katoliczka, która wspominała później, że Aaron przejawiał niezwykłą ciekawość wszystkiego, co dotyczyło religii żydowskiej i chrześcijańskiej. W 14 roku życia poprosił o chrzest. Zapragnął go, wszedłszy w Wielkim Tygodniu 1940 roku do orlańskiej katedry. Chłopca przygotował do sakramentu i sam mu go po kilku miesiącach udzielił biskup Orleanu Jules-Marie Curcou. 39 lat później Jean-Marie, bo takie chrześcijańskie, ale hebrajskiego pochodzenia imiona Aaron przyjął na chrzcie, zostanie tam jego następcą. Rodzice nie akceptowali tego chrztu, ale się z nim ostatecznie pogodzili, uznając, że chodzi o zapewnienie synowi większego bezpieczeństwa. Również siostra Arona Arlette nawróciła się na katolicyzm. W roku 1942 matkę przyszłego kardynała wywieziono do obozu w Oświęcimiu, gdzie poniosła śmierć. Ojciec i siostra zdołali się ukryć i ocalić. On sam zdał maturę i pracował w fabryce. Działał też w ruchu oporu. Po wojnie ojciec domagał się unieważnienia chrztu syna, jego zdaniem wymuszonego okupacyjną sytuacją. Ten jednak nie tylko nie myślał się wyrzec chrześcijaństwa, ale wstąpił do paryskiego seminarium, studiując równocześnie na Sorbonie literaturę i filozofię. W 1954 roku przyjął święcenia kapłańskie. Jego ojciec był na święceniach, ale ukrył się za filarem. Ćwierć wieku później, na konsekracji biskupiej w orleańskiej katedrze, zasiądzie w pierwszym rzędzie, nie uważając już, że musi się syna wstydzić. Ksiądz Listyże był duszpasterzem akademickim, a od roku 1969 proboszczem paryskiej parafii świętej Joanny de Chantal. W roku 1979 Jan Paweł II mianował go biskupem Orleanu. Sakry udzielił mu kardynał François Marty, arcybiskup Paryża, którego następcą na katedrze został rok później. W roku 1983 wszedł do kolegium kardynalskiego. Kardynał Listyże łączył otwartość na każdego i bezpośredniość z autentyczną wiernością katolickiej tradycji, będąc w tym bardzo bliski Janowi Pawłowi II, który odważnie wyniósł go na tak wysokie stanowisko. Troszczył się o ewangelizację współczesnej kultury, nadał nowy kształt formacji seminaryjnej, dbał o właściwe sprawowanie liturgii, założył w Paryżu Radio Notre Dame i katolicką telewizję KTO, zainicjował misje miejskie. Prowadził co roku, dźwigając krzyż na ramionach, wielkopiątkową drogę krzyżową na wzgórze Montmartre. Był niekonwencjonalny, nieraz nierozumiany i krytykowany, ale też wzbudzał szacunek. W roku 1995 zaliczono go do Akademii Francuskiej. Rezygnację z kierowania archidiecezją paryską złożył w lutym 2005 roku. Zmarł na raka. Chorobę znosił cierpliwie i z wiarą. W liście, który na jego pogrzebie odczytał papieski wysłannik kardynał Paul Poupart, Benedykt XVI podkreślił, że kardynała Listyżera przez całe życie pasjonowało szukanie Boga i głoszenie Ewangelii. Wierny swym korzeniom, przyczynił się on w szczególnie znaczący sposób do braterskiego dialogu między chrześcijanami i Żydami, pisze papież. Oczywiście trzeba pamiętać, że żydowskie pochodzenie hierarchy wcale mu dialogu nie ułatwiało. Dla wielu Żydów był kimś, kto w latach Holokaustu zdradził swój lud przez przyjęcie chrztu. Oskarżenie oczywiście niesłuszne, bo chrzest bynajmniej Żyda przed zagładą nie chronił. A w przypadku Listyżera można nawet powiedzieć, że stając się chrześcijaninem, właśnie się zbliżył do judaizmu jako religii. Zarzut zdrady postawił mu nawet główny aszkenazyjski rabin Izraela, Israel Lau, który przecież spotykał się z papieżem. Także znana z licznych kontaktów z Watykanem Liga przeciw zniesławianiu Żydów zaprotestowała, gdy w roku 1998 jeden z katolickich uniwersytetów USA przyznał paryskiemu arcybiskupowi nagrodę za zasługi dla relacji chrześcijańsko-żydowskich. Miło jest zapraszać go na konferencję, ale niestosowne jest nagradzać kogoś, kto się nawrócił na inną religię, powiedział wówczas krajowy dyrektor tej organizacji Abraham Foxman. Takie opinie mieli zatem nawet Żydzi opowiadający się za dialogiem. Ale kardynał Lustiger niejednego potrafił swą postawą do siebie przekonać. Udawało mu się to zwłaszcza we francuskich środowiskach żydowskich. Naczelny rabin Francji, René Samuel Syrah, powiedział mu kiedyś, że nie można być równocześnie Żydem i chrześcijaninem. Ale potem wysoko ocenił Purpurata za to, że wszedł do synagogi odmówić kadysz za zamordowaną w Oświęcimiu matkę. Dawny przewodniczący Rady Przedstawicielskiej Instytucji Żydowskich we Francji, Theo Klein, uważał, że choć konwertyci budzą wśród Żydów złe wrażenie, arcybiskupa Paryża to nie dotyczy. Wspomniana rada była licznie reprezentowana na pogrzebie kardynała. Hołd zmarłemu złożył również Światowy Kongres Żydowski. Aaron Jean-Marie Lustiger był rzeczywiście wielkim inicjatorem i uczestnikiem dialogu. Zresztą otwarty był na wszystkich, także na muzułmanów. Zabiegał o organizowanie spotkań chrześcijańsko-żydowskich, również z uwzględnieniem środowisk ortodoksyjnych. Jan Paweł II cenił jego znaczenie dla relacji ze światem żydowskim. W styczniu 2005 roku wysłał go w swoim imieniu na obchody 60-lecia wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. Kardynał był tam również podczas wizyty Benedykta XVI w maju ubiegłego roku. Na życzenie zmarłego jego katolicki pogrzeb w Notre Dame poprzedziła ceremonia żydowska przed wejściem do katedry. Jego kuzyn Arno Lustiger odmówił kadisz, aramejską modlitwę używaną w dniach pogrzebu i żałoby. A stryjeczny prawnuk, żona Mose Lustiger, odczytał po hebrajsku i francusku psalm, wysypując na trumnę ziemię przywiezioną z Izraela.
Halleluja! Hallelu avdei Adonai, hallelu et shem Adonai. Yehi shem Adonai mevorach, me'ata ve'adolam.
Wierność korzeniom wyrażała się też podtrzymywaniem kontaktów z rodzinnym Benjinem. Purpurat był tam po raz pierwszy w roku 1992 razem ze wspomnianym kuzynem. Arno Lustiger, 2 lata od niego starszy, urodził się w tym mieście i ukrywał się tam jeszcze podczas wojny, a potem był więźniem obozu. Dziś mieszka we Frankfurcie nad Menem i jest znanym w Niemczech badaczem żydowskiej historii. W rok po tej prywatnej wizycie kardynał Lustiger wystąpił już oficjalnie na obchodach 50-lecia likwidacji będzińskiego getta. W roku 1997 był tam znowu, by odebrać od Rady Miejskiej tytuł honorowego obywatela Będzina. Będziński rodowód i duchowa bliskość z papieżem Polakiem rodziły szczególny związek z Polską. Paryski arcybiskup był zafascynowany Solidarnością. Przed 2 laty przybył do naszego kraju na obchody jej 25-lecia. Jeszcze na kilka miesięcy przed śmiercią otrzymał nagrodę imienia Jana Nowaka Jeziorańskiego za pomaganie Polakom w latach 80. Bolał też nad zdradą sierpniowych ideałów, uleganiem w Polsce, wbrew przestrogom Jana Pawła II, praktycznemu materializmowi, hedonizmowi i korupcji. Bo Aaron Jean-Marie Lustiger wiedział, jak ważna jest wierność. Sam dawał jej przykład, pozostając wierny Bogu i człowiekowi, swym polsko-żydowskim korzeniom i Kościołowi Chrystusa.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Audycją Aleksandra Kowalskiego kończymy nasze spotkanie z Państwem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.